Też chciałbym się podzielić Słowem Bożym, to myślami, które Duch Święty porusza moje serce. I z racji tego, że jestem, jakby można powiedzieć, też ogrodnikiem, może, a w jakiś sposób mam do czynienia z roślinami, z kwiatami, to jest i teraz, gdy już no, ten sezon u nas się zaczął, wszystko rośnie pod folią. I patrząc na te kwiaty, na tą roślinność, można dużo też lekcji wziąć. I tak jedna przyszła taka właśnie lekcja z... Jest taki kwiat, datura, nie wiem, czy wy znacie te kwiaty. To jest wieloletni, ale trzeba go chować na zimę. Ale on ma taki duży pień, drzewo. W krajach takich południowych, ciepłych, na przykład gdzieś tam w Grecji, czy gdzieś w innych krajach południowych, we Włoszech, to są, rosną potężne drzewa i one mają potężne pnie, mają dużo kwiatów, kwitną całe lato. A w naszym terenie one wymarzają, dlatego trzeba je chować. Ja mam takie właśnie takie krzaki. Pień jest bardzo gruby, taki bardzo, bardzo mocny, ale co roku trzeba je ścinać, bo one rosną bardzo szybko, a żeby można było przechować, trzeba to wszystkie te pędy ścinać i cały ten jakby ten korzeń razem z tym pniem gdzieś tam chowamy, gdzieś da od mrozu. I na następny rok one znowu wypuszczają te nowe pędy młode. I patrząc na te właśnie pędy, taka myśl przyszła, właśnie taka lekcja, jak taki obraz właśnie, że ten pęd, ten sztywny, taki, ten po prostu cały ten pień, to jest jakby Bóg i chodzi o obraz duchowy do naszego życia, odnosząc to, ale on co roku wypuszcza takie młode pędy i te młode pędy są bardzo delikatne i ich nie można nic zrobić, one są bardzo wrażliwe na suszę, tylko wody nie ma, od razu mdleją i tak padają, są omdlałe. Gdy wleje wody, od razu w ciągu 10-15 minut ożywają, podnoszą się, jędrnieją i wyglądają tak dosyć mocne, sztywne są. I właśnie tak mi przyszedł właśnie taki obraz, że to jest w naszym życiu. My jesteśmy, czytamy, że te latorośle, te gałązki, te wszczepione gałęzie, wszczepieni jesteśmy w ten pień, którym jest Bóg. My jesteśmy wszczepieni w ten pień. I obraz tej datury, obraz tych wątłych, takich słabych tych gałązek, które są bardzo wrażliwe na suszę, na to, że jak jeżeli nie mają wody albo innych rzeczy, czy nawozu, to one są całkowicie zależne od tego pnia. I same siebie nic nie potrafią. Ja widzę po tych gałązkach, no nie można ani je podlać odgórnie, czy cokolwiek zrobić z nimi. Nic nie może zrobić. Tylko nalać wody i gdy przez korzeń to ta woda wejdzie do tych gałązek, one od razu jędrnieją i są piękne, pięknie kwitną, wydają kwiaty, bardzo ładnie pachną i są cudowne. Ale całą zasługą, co wszystkim tym, co na czym one się trzymają, jest ten pień sztywny, niezłomny, który już może u mnie są też wiele lat. Niektóre mam takie okazy, które mają wiele lat już i one są zawsze mocne, niezniszczalne. Oczywiście, że no tutaj jeżeli chodzi o ten obraz kwiata. I dlatego, bracia i siostry, bym chciał dzisiaj, żebyśmy też przypomnieli sobie ten obraz z Ewangelii Jana o krzewie winnym. Żebyśmy na nowo sobie uzmysłowili sobie, jak my jesteśmy zależni od Boga. Jak my sami z siebie nic nie potrafimy zrobić. I może przeczytamy Ewangelię Jana z 15 rozdziału. Ten obraz krzewu winnego i latorośli, to jest, można powiedzieć, tutaj ta lekcja, która tutaj spłynie z tego 15 rozdziału, jest podstawą. My powinniśmy do tego często wracać, bo tutaj są zawarte bardzo wielkie prawdy do naszego życia, do naszego codziennego funkcjonowania, do naszej społeczności z Panem, żebyśmy my mogli być owocni w naszym życiu. To ten obraz tutaj, który Pan Jezus przedstawił, powinniśmy rozważać często i gdy dochodzę, gdy moje oczy natrafią na ten właśnie przypomnienie, Duch Święty przypomni ten obraz, to na nowo trzeba przypominać sobie, na nowo trzeba w jakiś sposób uzmysławiać, kim my jesteśmy i od, jak jesteśmy zależni od Boga. Może czytajmy ten rozdział 15 od pierwszego wersetu i niżej. I tam słowa Pana Jezusa, Pan Jezus mówi tak: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość, takie zbierają i wyrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się Jego uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy ktoś życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w niebie moim, dał wam. Przepraszam, prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Cudowny, bracia, siostry, obraz, bardzo bogaty, wiele myśli. Czytając te słowo, to co rusz taka myśl przychodzi i umocnienie naszej wiary, że jak wielką łaskę Pan okazał nam, że po pierwsze, że jesteśmy uczestnikami tego krzewu winnego, uczestnikami tego, można powiedzieć, tego korzenia i krzewu winnego. I ten obraz, może tylko przeczytam też z listu do Rzymian, tam jest apostoł Paweł, mówił o innym kontekście gałęzi, które zostały odłamane. Ja przeczytam może to ten obraz, 11 rozdział listu do Rzymian, 16 werset, może i 17. Tam czytamy, a jeśli zacznie święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęźle. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na nich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego. Może ja bym chciał tak wyrwane to słowo z kontekstu, bo kontekst jest całkiem inny, ale mi chodzi o ten fakt, który tutaj apostoł Paweł przedstawia. My jesteśmy z pogan, jesteśmy tymi dzikimi gałązkami, które zostały wszczepione w drzewo oliwne. I my jako poganie, bo to drzewo oliwne, ten drzew to był naród izraelski. A teraz w czasach łaski pogan, dla pogan, my jesteśmy tymi gałązkami, które zostały wszczepione. I tutaj jest taka wielka prawda duchowa, bracia, siostry. Każdy, kto przychodzi do Pana Jezusa Chrystusa, kto odda swoje życie Jemu, kto zaufa Jemu, kto powierzy swoje życie w Jego ręce, na nowo się narodzi, pójdzie za Nim, czytamy, że jest wszczepiony w to drzewo oliwne. Jest wszczepiony. I co jeszcze? I tutaj jest cudowna prawda. I stał się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego. Tutaj jest ten obraz taki duchowy tej rośliny, drzewa tego oliwnego. Gałązka oliwna została wszczepiona i ona przyjęła się w taki, ten obraz taki, można powiedzieć, fizyczny. I ona czerpie z tłuszczu, czytamy, oliwnego i jest uczestnikiem korzenia. Wszelkie soki, które są w tym drzewie, wszelkie, można powiedzieć, składniki pokarmowe, ta gałązka dzika wszczepiona, ona gdy się przyjmie, ona z tego wszystkiego czerpie i jest uczestnikiem, czytamy. I tutaj jest to też cudowny, bardzo, bracia, siostry, obraz, gdy jako my właśnie te latorośle dzikie, te dzikie gałązki, zostaliśmy wszczepieni w ten pień, w to drzewo oliwne, którym jest Bóg, który jest Jezus Chrystus. Tutaj czytamy o krzewie, prawdziwym krzewie winnym, jest krzewem winnym jest Jezus Chrystus, czytamy. On o tym mówi, że ja jestem krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. I bracia, siostry, my zostaliśmy wszczepieni, mamy udział w tych sokach. Co to jest? Jesteśmy uczestnikami korzenia i tłuszczu oliwnego. To jest, bracia i siostry, to jest te wszystkie przywileje, które są związane z tym. Oczywiście obowiązki też. Musimy też wiedzieć, że są pewne wymagania w takim obrazie duchowym. Ale bardzo jest istotne właśnie, że jesteśmy uczestnikami tego błogosławieństwa Bożego, które Pan przygotował dla Izraela i my czytaliśmy wcześniej jako to błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na nas w Jezusie Chrystusie, gdy uwierzyliśmy, gdy przyszliśmy do Niego, gdy oddaliśmy swoje życie, gdy Jemu powierzyliśmy się i w Nim zostaliśmy szczepieni, w Niego zostaliśmy szczepieni i korzystamy z tego Bożego błogosławieństwa, z łaski Bożej, ze zbawienia. To jest najważniejsze, to zbawienie, że mamy obietnicę wiecznego życia, że możemy mieć nadzieję na życie wieczne, ale też tutaj przeżywamy łaskę Bożą, przeżywamy obfitość Boże błogosławieństwo, przeżywamy radość i pokój, przeżywamy zwycięstwo nad grzechem, nad pożądliwością, nad nałogami. To jest cudowne, bracia i siostry, że nie musimy żyć w niewoli, że możemy być zwycięzcami. I to jest cały ten tłuszcz oliwny, którego my staliśmy się udziałem, w którym mamy udział, w którym korzystamy z tego tłuszczu oliwnego, z tego Bożego błogosławieństwa, z korzenia, to co wszystkie te błogosławieństwa, które płyną z tego drzewa oliwnego, można powiedzieć. Także to jest cudowny obraz, że my jesteśmy wszczepieni. I tutaj czytamy właśnie, że ojciec, jakby tutaj czytamy, że ojciec jest tym winogrodnikiem i on oczekuje owocu. On oczekuje od tych latorośli, które my jesteśmy, tymi gałązkami, które jesteśmy wszczepieni, które mamy udział w tym drzewie oliwnym. Czytamy, że Bóg, Ojciec, oczekuje owocu. Tutaj ten obraz jest właśnie i to przesłanie Pana Jezusa Chrystusa, że Ojciec oczekuje owocu od tych gałązek, od tych latorośli. Tutaj, gdy jest o krzewie winnym, to właśnie wiemy, że te owoce winne są pożądane i to po to się sadzi winnice, po to się sadzi te krzewy winne, żeby wydały owoc, żeby były błogosławieństwem dla tego, kto posadził, dla krzewu winnego były jakby ozdobą, ale też dla winogrodnika, żeby miał korzyść z tego. I czytamy, że każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Bracia i siostry, gdy my mamy pragnienie, gdy my jako te latorośle staramy się wydawać owoc, to tutaj jest zapewnienie, że kto wydaje owoc, każda latorość, która wydaje owoc, która chce wydawać owoc, która chce się Bogu podobać, czytamy, że oczyszcza Ojciec, ażeby jeszcze bardziej obfitszy owoc wydawała. Jeżeli my mamy pragnienie, chyba że nas nie interesuje, żebyśmy zostaliśmy szczepieni, a nie interesujemy się tym, żeby być owocnymi, żeby wydać owoc, wierzę, że na tym miejscu nie ma pośród nas takich ludzi. Nie ma, każdy z nas chce wydawać owoc dla Pana, chce Bogu się podobać. I jest Boża obietnica, że taką latorość Pan Bóg oczyszcza, żeby owoc wydała obfitszy, żeby była błogosławieństwem dla tego krzewu winnego, ale przede wszystkim dla ogrodnika, żeby była z korzyścią. I tutaj podstawą tego wszystkiego w tym 15 rozdziale, tutaj w tym, można powiedzieć, tym obrazie o krzewie winnym, jest to, żeby... Co jest podstawą? Tu jest podstawą, czytamy to w 4 wersecie i niżej, w kilku wersetach, trwajcie we mnie. To znaczy właśnie, że to jest przywilejem, że my jako wszczepieni jesteśmy w ten krzew winny, w to drzewo oliwne, też w tym duchowym obrazie. Mamy, to jest największą, jakby można powiedzieć, naszą zasługą i naszym przywilejem, że my trwamy w Nim, jesteśmy w Nim. My jako sami latorośle, te oddzielnie, albo te gałązki oliwne, albo te latorośle winogronu, jesteśmy bezużyteczni sami bez siebie. Sama gałązka jest, gdy odetniesz ją, odrzucisz, ona jest bezużyteczna, ona nie wyda owocu, do niczego się nie nadaje. Nawet w innym miejscu czytamy, że tylko na spalenie się nadaje. Ale gdy my, bracia i siostry, trwamy w tym krzewie winnym, gdy mamy zapuszczone korzenie, gdy jesteśmy wszczepieni i rozwijamy się, staramy się przynosić te owoce, to wtedy dopiero cała zasługa jest dla Pana, dla Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli sami o siebie, jak to określić, żebyśmy mieli ten obraz, żeby my sami siebie nic nie zrobimy. My musimy dołożyć wszelkich starań w codziennym naszym życiu, w codziennym naszym chodzeniu z Bogiem, żeby trwać w Panu Jezusie Chrystusie. Co to znaczy trwać w Jezusie Chrystusie? Co to znaczy trwajcie we mnie? Bo czytamy, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie, nie wydacie owocu. My mamy trwać w Jezusie Chrystusie. Trwanie w Jezusie Chrystusie, to wiemy, to jest codzienne społeczność z Nim. To jest relacja z Nim. My jesteśmy wszczepieni. Przepływa życie przez nas z tego drzewa. Życie Boże przepływa. Jeżeli my nie szukamy tego, nie, społeczności z Nim, nie troszczymy się o to, żeby karmić swoje serce i swoją duszę Słowem Bożym, trwać w modlitwie, To są te rzeczy, to są te soki, które czerpiemy ze społeczności z tym krzewem winnym. I gdy zabiegamy o to, bracia i siostry, żeby karmić się, żeby te soki przepływały do naszego serca, one są życiodajne dla nas, one wzmacniają naszą wiarę, odnawiają nas, posilają nas, oczyszczają nas też. Także tutaj z całego serca powinniśmy dokładać starań, żeby trwać przy Panu Jezusie Chrystusie, trwać w Słowie Bożym, trwać w społeczności z Nim. Tak jak do Abrahama Pan Bóg powiedział, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. To jest podstawa. I Abraham trwał w społeczności z Nim, modlił się, szukał Jego oblicza, troszczył się o to, żeby Bogu się podobać. I Bóg się objawiał, Bóg prowadził Jego. I tak samo i nas. Może nie na co dzień przeżywamy wielkie, wzniosłe chwile, ale mamy cały czas trwać w społeczności, trwać w Słowie Bożym, trwać w społeczności z Nim, w relacji z Nim, mieć tą bliską relację w miłości. Czytamy potem później, że mamy trwać w miłości. I ostrzeżenie, bracia i siostry, jest, kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zaschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje trwać w was będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Mamy wielkie przywileje. Musimy tylko trwać. Jeżeli trwamy w Nim, to od nas zależy, zobaczcie. Bo kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz. Tutaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, w tym obrazie duchowym dużo zależy od tej latorośli. Bo na przykład w krzewie winnym, na przykład w naturze, no to ta gałązka wszczepiona jest i ona, no, podlewa się tą wodą, ona automatycznie pije wszystko. Ale ten obraz w życiu duchowym jest to, że te latorośle mogą nie chcieć trwać, mogą nie chcieć czerpać. Także tutaj jest ta wzajemna współpraca. Korzeń daje też i latorość, ten krzew winny daje wszystkie soki, wszelkie błogosławieństwo to płynie, ale ta latorość musi to odebrać. Ona musi chcieć dołożyć też starań w tym życiu duchowym, żeby przyłożyć swoje serce, żeby to wszystko, co Bóg przygotował dla nas, żeby stało się naszym udziałem, to nie dzieje się automatycznie, że my jesteśmy wszczepieni, już się nie martwimy, te soki przepływają dla nas, do naszego życia i codziennie wzrastamy, jesteśmy silni, mocni. Tak to nie działa. W życiu duchowym, bracia i siostry, jest inaczej. Mamy trwać, dołożyć wszelkich starań, żeby być uczestnikami tego wszystkiego, żeby to stało się naszym udziałem. Musimy zabiegać o to, mieć to pragnienie. Dużo o tym mówimy. I ten obraz właśnie też o tym mówi, żeby z całym sercem szukać Bożego oblicza, szukać tego Bożego błogosławieństwa, szukać, żeby te soki Boże, te Boże błogosławieństwo, te umocnienie dla nas przepływało. W jaki sposób? Właśnie jak mówiłem, dokładać wszelkich starań, żeby trwać w społeczności z Panem, żeby trwać w społeczności z Nim. O to się troszczyć, o to zabiegać. Jeżeli nasze serca są zajęte czymś innym i czerpiemy, można powiedzieć, ze świata, tutaj korzystamy z tego wszystkiego, a nie czerpiemy z tych soków błogosławieństwa Bożego, to będziemy słabli. Te nasze latorośle, nasze roślinki, jakim my jesteśmy, ten obraz, będą słabe, wątłe i będziemy, można powiedzieć, zamierać na tym krzewie winnym. A żeby nasze życie było w nas, żeby obfitować, żeby przynosić owoc, żeby być błogosławieństwem, to musimy dołożyć wszelkich starań, żeby trwać w Słowie Bożym, trwać w krzewie winnym, trwać w Jezusie Chrystusie. I tutaj czytamy 4 werset, trwajcie we mnie. 5 werset, kto trwa we mnie, wydaje wiele owoców. 6 werset, kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony. Ale 7, jeśli we mnie trwać będziecie. Bardzo Pan Jezus podkreśla to, żeby trwać w Nim, żeby trwać w Nim jako latorość, jako w tej społeczności z Nim, żeby być w bliskiej relacji z Nim i żeby mogło Boże błogosławieństwo spływać na każdego z nas. I tutaj jeszcze godne podkreślenia jest 16 werset. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały, bo to, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Pan Jezus nas wybrał, Pan Jezus nas szczepił i my właśnie jako te gałązki odłamane z dzikiego drzewa oliwnego zostaliśmy wszczepieni. To Pan Jezus uczynił, to On nas szczepił, Duch Święty nas szczepił w ciało Chrystusowe. To jest Jego zasługa, Jego łaska. My tylko możemy właśnie teraz dołożyć wszelkich starań, żeby to utrzymać, żeby trwać i żeby nie zawieść. Bo Pan Jezus przeznaczył nas, oczyścił nas, czytamy, że wybrał nas, żebyśmy wydali ten owoc, żeby przynieść Jemu chwałę. I On oczekuje od nas tego owocu. I tak chciałbym właśnie zwrócić uwagę na tą relację miłości, relację, że to Tutaj czytamy, może 10 werset niżej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Trwanie w tym krzewie winnym to trwanie w miłości Bożej. To wszystko opiera się na miłości. I dziś jeszcze chciałbym właśnie przekazać taki obraz, który mi też ostatnio poruszył na nowo. Obraz dwóch niewiast. Ich podejścia do Pana Jezusa Chrystusa. One były, można powiedzieć, rodzina, znamy tą rodzinę Łazarza i sióstr Marta i Marii, sióstr, które mieszkały w Betanii. I ta rodzina była przykładna. Rodzina była, można powiedzieć, przyjaciółmi Pana Jezusa. Jezus ich miłował jako rodzinę. Często u nich gościł. I ja bym chciał przeczytać właśnie, żebyśmy przypomnieli parę myśli chciałbym przekazać z tej sytuacji. I czytamy może w Łukasza, to w Ewangelii Łukasza, 10 rozdziale, tą sytuację. I tak czytając właśnie teraz też ostatnio, tak zwróciłem od razu w tym pierwszym, w wersecie 38, uwagę na postawę Marty, co prawda. Ale przeczytajmy tą historię. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, abym mi pomogła. A odpowiadając rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się, kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Tutaj jest wiele wątków w tej historii i wiele razy o tym mówiliśmy, ale ja tak jak czytając tą historię na nowo, zwróciłem uwagę właśnie, że pierwszy fragment, 38 werset, pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Tutaj możemy sobie wyobrazić, że widocznie w Betanii, bo to oni mieszkały w Betanii, był Pan Jezus w wiosce i Marta, czytamy o niej, że przyjechała go do domu. Także musiało to, gdzie spotkać, musiała, może słuchała Pana Jezusa na ulicy, może jak przemawiał, poruszona była, jej poruszone było serce, zaprosiła Pana Jezusa do domu. Chciała go ugościć, chciała go jakby w jakiś sposób uszanować i coś przygotować do jedzenia. Czytamy, ale ona miała siostrę. I widocznie Marii nie było wtedy podczas, gdy Pan Jezus przemawiał może na ulicy czy wiosce, ale ta siostra... Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. I tutaj chciałbym właśnie zwrócić uwagę na postawę Marii i na jej serce. Bo można mówić dużo, że właśnie ona nie pomagała Marcie, że ta zaprosiła siostra, zaprosiła gości i wypadałoby pomóc, wypadałoby ugościć gościa. No to już jest inny temat. Ale mi chodzi o postawę tej Marii. Ona jakoś, można powiedzieć, była taka całkiem inna postawa. Nie przejmowała się, że tam może, że Pan Jezus Boże głodny będzie albo nie będzie czym ugościć. Ona była zafascynowana Jego słowami. Jej serce poruszyło się postawą, osobą Pana Jezusa Chrystusa. Jego tym, co Pan Jezus prezentował, co mówił. Pewnie poruszona była miłością do Niego. Jej serce zostało poruszone. I nie troszczyła się, żeby tam może zadbać o jedzenie, właśnie zadbać o ugoszenie. Ale ona siadła i słuchała, czytamy, słuchała to, co Pan Jezus mówił. I Pan Jezus jakby za nią stanowił bronię jej, czy nie potępił jej, nie zganił jej. I powiedział nawet do Marty: Marto, troszczysz się, kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Ja bym chciał się zwrócić uwagę na serce Marii. Ona pragnęła być przy Jezusie, pragnęła lgnąć do Niego. Chciała czerpać z tych soków, te słowo Boże, które Pan Jezus zgłosił, widocznie było dla niej błogosławieństwem, dla niej było błogością dla jej duszy. I ona zapomniała o tym jedzeniu, o tych kuchniach, o tym wszystkim, a korzystała z tego, że Pan Jezus jest obecny i korzystała z tego, żeby umocnić się, żeby naczerpać tego Bożego błogosławieństwa, tych soków Bożych. I to jest postawa, nie mówiąc o tym, że oczywiście, jeżeli gości zapraszamy, to nie to, żeby siąść i gdzieś tam nie troszczyć się, to jest inny temat, mówię, ale tutaj chodzi o postawę Marii, jakie ona miała serce dla Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie też zwróciłem uwagę w tej historii o namaszczeniu przez niewiastę. To wiecie o tym, że wiecie chyba, że to była ta sama Maria, która tutaj siadła u stóp Jezusa Chrystusa. Ona wylała ten alabastrowy słoik z olejkiem nardowym. Tak? I może przeczytajmy tę historię. Znaczy ja tylko tam, bo ja chciałbym przeczytać z Ewangelii Jana, tam jest początek, który mówi właśnie o Marii i o Marcie też, ale potem wrócimy do Ewangelii w Mateusza, jest tak fajnie napisane. I może w Ewangelii Jana, 12 rozdział, najpierw przeczytajmy. 12 rozdział od pierwszego wersetu i niżej. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. To jest kobieta niezłomna. I znowu posługiwała Marta. I chciałbym wam zwrócić uwagę, czytając uważnie, w innych Ewangeliach czytamy, że to było w domu Szymona Trędowatego w Betanii. Także oni musieli zorganizować spotkanie u Szymona w innym domu, ale Marta posługiwała. To była kobieta, która posługiwała, to miała ten dar, żeby ugościć, żeby miała serce takie właśnie godne do świętowania. I czytamy o tym, że a Marta posługiwała. Łazarz też był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. I może wróćmy też, czy teraz otwórzmy Ewangelię Mateusza, 26 rozdział i 6 werset. I tam czytamy, a gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do Niego niewiasta mająca alabastrowy słoik bardzo kosztownego olejku i wylała go na głowę Jego, gdy spoczywał przy stole. A uczniowie, ujrzawszy to, oburzyli się i mówili, na cóż ta strata? Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim. A gdy to zauważył Jezus, rzekł im, czemu wyrządzacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie, albowiem ubogich zawsze macie wśród siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Bo ona wylawszy ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będę opowiadać na jej pamiątkę o tym, co ona uczyniła. Przykład bracia i siostry Marii. Widać jej serce, które ona po prostu wylewała przed Panem. Szukała społeczności z Nim. Rozkoszowała się obecnością. W Jego obecności odpoczywała. Czerpała to Boże błogosławieństwo. Czerpała tą świadomością. Delektowała się, że Pan Jezus jest obecny. Że mogła słuchać Bożego Słowa. Że mogła słuchać słów, które wychodziły od Pana Jezusa Chrystusa. I czytamy, że ona... tutaj jest jej serce właśnie takie szczere, otwarte, że nie zawahała się. Miała ten słoik kosztownego olejku. Tam gdzieś czytamy, to chyba 300 denarów wart. Z tego, co wiem, to chyba tak jakby przelicznik na 300 dniówek pracujących. No to dosyć pokaźna suma. Przez prawie rok pracy, można powiedzieć, jednego człowieka. Tyle był wart ten olejek w tamtych czasach. I ona to nie zawahała się, ale to wylała na głowę Pana Jezusa Chrystusa. Jakby to dała to w ofierze, złożyła w ofierze. I tutaj czytamy, że też to uczyniła na mój pogrzeb, namaściwszy Pana Jezusa, wylawszy olejek na jego ciało, na jego głowę. Piękny uczynek. Co prawda spotkał się z krytyką uczniów, ale to jest inny temat i to było intencje. Judasz to podchwycił, bo czytamy w Ewangelii Jana, że sprzeniewierzał sakiewkę i chciał to sprzedać, żeby móc coś z tego dla siebie skorzystać. To nie była troska ubogich, to była taka jakby fałszywa troska, którą on jakby pobudził też uczniów innych, którzy za nim poszli też i zaczęli oburzać się na Marię, że ona taką drogocenny, o tyle pieniędzy można zmarnowała, można to było poświęcić dla ubogich. Ale Pan Jezus stanął w obronie. Pan Jezus widział serce Marii, jak ona szczerze to zrobiła, jak oddała to na ofiarę, można powiedzieć, dla Pana Jezusa Chrystusa. Z miłości do Niego uczyniła. Nie zawahała się ponieść jakieś koszta, ponieść jakąś ofiarę. Jej serce właśnie takie było, takie można powiedzieć, wzorem miłości do Pana Jezusa Chrystusa. I nam też ono jest przykładem, żebyśmy czynili dla Pana Jezusa Chrystusa z całego serca, spontanicznie może nieraz, ale z serca, z miłości do Pana. Nie z jakichś obowiązków, nie nawet to nasza społeczność, przychodzenie czy trwanie w społeczności z Nim, żeby to nie było nam ciężarem, ale żebyśmy z radością szukali z Nim społeczności, szukali, żeby Jemu się podobać, żeby Jemu jakby czynić Jego wolę. I to jest, bracia i siostry, trwanie w Nim. Korzystanie z Bożego błogosławieństwa. Korzystanie z tych przywilejów, które mamy. I może apostoł Paweł, też w liście do Efezjan, jeszcze może to przeczytam na zakończenie, czy też dobrze nam znane Słowo Boże. Może przeczytam trzeci rozdział i czytamy to modlitwa apostoła Pawła. Czytamy może 14 werset i niżej, do 21. Apostoł Paweł mówi: dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, jaka jest długość, jaka jest wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. I tutaj apostoł Paweł, pragnienie jego serca, pragnienie modlitwą jest jego, żeby Kościół, żeby dzieci Boże, żeby byli wkorzenieni, tutaj czytamy, żeby Chrystus zamieszkał przez wiarę w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. My jesteśmy wszczepieni w ten krzew winny, w to jako latorośle, w drzewo oliwne, i mamy być wkorzenieni i ugruntowani w miłości. My mamy się wkorzeniać jeszcze bardziej i ugruntowywać się w tej miłości, w społeczności z Panem. Pomimo, że jesteśmy, mamy udział w tym wszystkim, ale do naszego serca powinno wypływać to pragnienie, żebyśmy zabiegali o to, żeby się wkorzeniać, żeby umacniać to, żeby móc tego wszystkiego czerpać, co nam Pan przygotował. I czytamy, żebyśmy mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. My mamy do tego dążyć, poznawać to, do tego jakby dochodzić cały czas, żeby czerpać z tego, żeby to wszystko było naszym udziałem każdego dnia. I tutaj, bracia i siostry, niech będzie naszym też pragnieniem, żebyśmy zabiegali o to całym sercem, zabiegali o to, żeby wzrastać, żeby przybliżać się do Pana, żeby w Nim zakorzeniać się, żeby w Nim zapuszczać te korzenie coraz bardziej, żebyśmy nie byli odłączeni, żebyśmy nie byli odcięci jako bezużyteczne te rośle, te gałązki, ale żebyśmy wydawali owoc, żebyśmy trwając w Nim wydawali owoc, byli błogosławieństwem dla siebie nawzajem, przynosili chwałę dla Boga, przynosili ten owoc, który Ojciec tak wyczekuje, tęsknie, może wyczekuje, że w naszym życiu będzie pełno owocu Bożej miłości w naszych sercach, tej Bożej pracy w naszym sercu. Dlatego niech Pan, bracia i siostry, pomoże. Chciałem tymi myślami się podzielić, zachęcić nas, żebyśmy dokładali wszelkich starań, żebyśmy zabiegali o to, dbali o to, żeby to było, nie było nam takie obojętne, ale właśnie tutaj trzeba dołożyć gorliwości, dołożyć tych starań, żeby ta miłość, która jest w naszych sercach do Pana, żeby ją jakby dać jej miejsce, żeby ona nas zmieniała, nas motywowała do tego, żeby chodzić w miłości Bożej chodzić w społeczności z Panem. I niech w tym nam Pan dopomoże, bracia i siostry. To jest nasza radość, to jest nasz przywilej, że my możemy wzrastać, możemy bardziej być w Nim umocniani i przynosić właśnie te owoce dla Jego chwały. Niech Pan nam w tym, bracia i siostry, dopomoże. Każdemu z nas, żeby nasze serca były gorące, żeby nasze serca były pragnące tego Bożego błogosławieństwa. Amen.